Oto opowieść o Imperium. O jego potędze i dominacji. O dojściu do władzy i panowaniu potężnej władczyni. Wielkie mocarstwa powstają w wyniku prania mózgów, na bezlitosnym podporządkowaniu społeczności owadów, kaście reproduktorów i kapłanów. Ogromne armie wyruszają na podbój, podporządkowując sobie lokalne środowisko. Kacper Jerzy Piwowarek i Radio Waroza. Trylogia o Wielcach. Biologia termitów, technologie termitów, cywilizacja termitów.
Witamy Państwa w drugim odcinku rozmowy z Kacprem Jerzym Piwowarkiem. Poprzednio rozmawialiśmy o powstaniu życia na Ziemi, o innych koncepcjach niż mainstreamowe, niż główne, a także o wspólnym przodku owadów, stawonogów i o biologii karaczanów. Teraz przechodzimy do zwierząt, owadów społecznych, jakimi są termity, które należą do karaczanów. Według filogenezy, według porównywania genetycznego, tak? Czyli tak, kladystyki.
Według współczesnej kladystyki.
W takim razie, czym się charakteryzują te karaczany w porównaniu do innych?
Trzeba zacząć od tego, że przez długi czas nie chcieli połączyć ich z karaczanami, ponieważ karaczany zazwyczaj też nie rozmnażają się bezpośrednio składając jaja, tylko składając bądź chodząc z ootekami, czyli z kokonami, w obrębie których rozwijają się młode nimfy i dopiero wykluwają się, kiedy są względnie zdolne do samodzielnego poruszania się. W przypadku z kolei termitów samica z prędkością plus minus jednego jaja na minutę składa pojedyncze jajka, którymi zajmują się robotnice piastunki wyspecjalizowane w opiece nad młodymi.
No tak, bo tutaj mamy eusocjalność, taką jak w przypadku mrówek, pszczół czy os społecznych, szerszeni.
Szerszeni, trzmieli. Mhm. Jest to jednak o tyle niesamowite, że termity w przeciwieństwie do błonkówek mają swoją eusocjalność, która równocześnie nie daje się sprowadzić do teorii chromosomalnej. Ponieważ wszystkie osobniki są diploidalne, wszystkie osobniki są zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej, co jest też ważne, każdy osobnik potencjalnie w dowolnym momencie może rozwinąć się w formę dojrzałą płciowo oraz, co jest też bardzo istotne, mają rozwój, nie zupełne przeobrażenie, lecz przeobrażenie niezupełne. To znaczy, że już od chwili narodzin są zdolne do poruszania się po kolonii, a nie tylko, wiadomo, przebywania w jednym miejscu w postaci larwy w specjalnie przeznaczonym do tego środowisku. I dlaczego? Czego o tym mówię? Ponieważ jeżeli przyjrzymy się biologii termitów oraz społeczności, które budują, to trzeba zacząć od czego prawdopodobnie mogły się rozwinąć. Wspomniane już przeze mnie wcześniej rodzinne termity, które budują monogamiczne związki i zbiorowość rodzin nuklearnych, zazwyczaj tworzą dosyć niewielkie społeczności, niewyspecjalizowane w żaden sposób, oparte tylko na zwykłej koegzystencji. Co najważniejsze, one już posiadają bakterie oraz pierwotniaki, które odpowiadają za trawienie drewna. I teraz, jeżeli przyjrzymy się kolejnym najprymitywniejszym termitom, które obecnie istnieją i też są zaliczane do żywych skamieniałości, to są tak zwane Mastothermes darwines, które są jednym z największych utrapień w Australii, ponieważ żyją w Australii i które są znane z tego, że atakują domy i zjadają drewno.
Nazwa gatunkowa, jak rozumiem, jest na cześć Karola Darwina, tak?
Tak jest, który je jako pierwszy precyzyjnie opisał. I Masodermes darwinus są o tyle ciekawe, że one dopiero pozwoliły nam stworzyć powiązanie między karaczanami a termitami ze względu na genom, ale paradoksalnie nie samych termitów, ale przede wszystkim na florę bakteryjną, ponieważ Masodermes darwinus posiada w swojej florze bakteryjnej bardzo wiele pierwotniaków, tak, pierwotniaków specyficznych dla karaczanów. I po tym można było stwierdzić, że są to stworzenia, które są z karaczanami spokrewnione. Jeżeli się przyjrzymy ich biologii, to zauważymy, że wykazują bardzo wiele cech neotenicznych. W praktyce termity wyglądają jak karaczany, które całe swoje życie zachowują cechy nimfoidalne. Jest to o tyle interesujące, że pozwala nam spojrzeć z innej perspektywy na rozwój eusocjalności. W momencie, kiedy wszystkie osobniki są diploidalne, musimy się zastanowić, co mogło spowodować rozwój eusocjalności bez bawienia się w stopień spokrewnienia.
Z tego, co wiem, aktualnie się też uważa, że u błonkówek nie tylko dobór krewniaczy, znaczy nie, sam dobór krewniaczy nie jest warunkiem totalnym, to znaczy jedynym wystarczającym. Natomiast u termitów one jakby sobie w stosunku do błonkówek rekompensują to, że są diploidalne, tym, że są monogamiczne i wtedy też jest duży stopień pokrewieństwa w jednej kolonii, tak?
Tak,
czy nie?
Natomiast jest coś jeszcze istotniejszego, a mianowicie kultury bakteryjne. Prawdopodobnie u nich kluczową rolę odgrywają specyficzna flora bakteryjna, po której rozpoznają najbardziej spokrewnionych ze sobą pobratymców. Dlaczego? Ponieważ flora bakteryjna wpływa na wytwarzane substancje, wpływa na hormony, wpływa też oczywiście na epigenom, wpływa na zachowanie, a tym samym sprawia, że osobniki mogą wykazywać cechy, których bez posiadania odpowiednich symbiotów by nie wykazywały. Przede wszystkim bardzo możliwe, że rozwój cech neotenicznych był właśnie spowodowany pojawieniem się specyficznej flory bakteryjnej, która sprawiała, że osobniki zamiast dorastać i zakładać własne rodziny, całe życie pozostawały niedojrzałe i zamiast same się rozwijać, uczestniczyły cały czas w życiu swoich rodziców, w życiu pary rodzicielskiej. W ten sposób mogły powstawać małe na początku grupy, które potem robiły się coraz większe, w których nie było niezależnego rozmnażania się wszystkich osobników, a wyspecjalizowana grupa reprodukcyjna produkowała przeważającą nad nią większość osobników, które opiekowały się potomstwem zamiast dojrzewać i iść własną drogą. Równocześnie tego typu opóźniony wzrost sprawiał, że organizmy takie wykazywały znacznie większą plastyczność behawioralną i znacznie większą plastyczność neurologiczną niż gdyby osiągnęły dojrzałość. Bo dzięki temu cały czas mogły ulegać przekształceniom pod wpływem otaczającego je środowiska, pod wpływem interakcji, z jakimi wchodziły i tak dalej.
Czyli flora bakteryjna jest, jak się przypuszcza, niezbędnym elementem zajścia ewolucyjnej eusocjalności u termitów.
Przypuszcza się, że tak, mamy nawet ku temu poparcie, jeżeli zbadamy pewną grupę termitów zwaną termitami żniwiarzami, Hodotermes, Przede wszystkim Hodotermes mozambicus, które znane są z tego, że zbierają, ścinają trawę, krzewy i zabierają je do gniazda, ponieważ w warunkach, w których utrzymują trawy przez nie zebrane butwieją, następnie dochodzi do tego, że wyspecjalizowana do tego kasta tym pokarmem za pomocą trofalaksji karmi wszystkie pozostałe. I to, jak będą się nawzajem karmić oraz czy jakiegoś osobnika będą karmić, zależy w dużej mierze od tego, czy są nośnikami analogicznych szczepów bakterii. Do tego stopnia, że robotnicy nawet mogą osobnika o innym zbiorze szczepów bakteryjnych odpędzić, a nawet zabić.
I jak przypuszczam, tutaj odbywała się też selekcja naturalna tych szczepów bakterii, dlatego można by powiedzieć, czy cała termitiera w takim razie, ewolucyjnie rzecz biorąc, ekologicznie ewolucyjnie rzecz biorąc, nie jest fenotypem rozszerzonym bakterii, tych szczepów bakterii, które żyją dzięki związkowi metabolicznemu z termitierami. No,
w dużej mierze tak. Dlaczego? Bo jeżeli popatrzymy na hodowlę bakterii, późniejszą też hodowlę grzybów, dojdziemy do wniosku, że mamy gigantyczny układ mikrobiologiczny, który w niezwykły sposób wpłynął na fenotyp i na całą historię filogenetyczną danego gatunku wielokomórkowych zwierząt. Ponieważ właśnie życie eusocjalne termitów perfekcyjnie pokazuje, jak bakterie i też inne pierwotniaki, generalnie mikrobiom, flora bakteryjna, chociaż wiadomo, że w całym mikrobiomie są i wirusy, i grzyby, i tak dalej, wpływa na zachowanie. I nie jest to oczywiście tylko w przypadku bezkręgowców, bo wiemy, że w przypadku ludzi również to odgrywa bardzo istotną kwestię. Wiemy, jak wpływa na zdrowie, na psychikę, na preferencje seksualne, preferencje pokarmowe. Tak samo mogła wpłynąć na preferencje termitów i sprawić, że osobniki zamiast iść każdy w swoją stronę zaczęły dążyć do integracji, wcale nie musząc posiadać podziału na chromosomowego, chociaż też tutaj przyznam, jak wcześniej wspomniałeś, że chromosomowa teoria dziedziczenia tego w pełni nie wyjaśnia, bo mamy chociażby gąsieniczniki, mamy rośliniarki, które również mają haploidalne samce i diploidalne samice, a jednak są organizmami w pełni samotnymi, które nie rozwinęły społeczności.
No są te też przecież pszczoły samotne.
Dokładnie.
Znaczy, po prostu są różne strategie przetrwania. No i pewne organizmy ewoluowały w tą stronę, a drugie ewoluowały w tę stronę. To jest też, jak wiesz, no w dużej części rola przypadku, no po prostu, że
oczywiście
akurat tak się wydarzyło. No niemniej te socjalne mają dużą elastyczność przetrwania, no dzięki temu właśnie, że są społeczne. Ta różnica w haploidalności u pszczół czy u mrówek, u błonkówek ogólnie rzecz biorąc i chociaż tam oczywiście jest to zniuansowane, bo jest też możliwa telitoklia u niektórych organizmów i tak dalej. I są też możliwe trutnie diploidalne, tak?
Oczywiście.
W wyjątkowych przypadkach. Natomiast, tak ogólnie rzecz biorąc, porównując do termitów, które są diploidalne, zarówno samce i samice, jest to kwestia, jak rozumiem, innej genetycznej determinacji płci, tak?
Tak. U termitów najprawdopodobniej, czyli mamy tak jak u karaczanów XXX0, tak samo jak u większości chemii metabola, czyli że samiec ma o jeden chromosom mniej, a całą resztę ma też diploidalną. I u nich, jak wiadomo, u termitów robotnikami, właśnie specjalnie podkreślam, robotnikami są zarówno osobniki męskie, jak i żeńskie. Dlaczego? Ponieważ to, jaką florą bakteryjną będą miały największą styczność oraz z jaką częścią z tych szczepów bakteryjnych będą miały największą styczność, determinuje też to, w co się przekształcą. Bo wiemy, że chociaż Wiadomo, że każdy termit, w tym przede wszystkim królowa, wytwarza feromony, za pomocą których wpływa na zachowanie i na rozwój innych osobników w roju, to jednak wiemy również, że bardzo istotną rolę w tym rozwoju pełnią właśnie mikroby, które również bardzo wpływają na gospodarkę neurohormonalną.
Powiedz w takim razie, dla porządku, jak dzielą się termity? Systematycznie.
Systematycznie termity w takim najprostszym można podzielić na termity wyższe i na termity niższe. Termity niższe są to termity, które podobnie jak ich przodkowie karaczany posiadają we florze bakteryjnej, bakterie oraz pierwotniaki, które pozwalają im trawić celulozę, a dzięki temu rozkładać drewno, rozkładać materiał roślinny i wykorzystywać go jako pokarm. Z kolei termity wyższe, czego najlepszym przykładem są chociażby makrotermes czy ontotermes, to takie termity, które z powodu utraty zdolności do przyswajania pokarmów w postaci drewna, ponieważ utraciły florę bakteryjną pozwalającą na rozkładanie drewna, musiały opracować inne strategie przetrwania, w tym przede wszystkim hodowlę mikrobiomu na zewnątrz w postaci słynnych ogrodów grzybowych, w których dochodzi dopiero do rozkładu celulozy, którą następnie wykorzystują wraz z wytwarzanymi też innymi substancjami odżywczymi jako źródło pokarmu.
Czy termity wyższe są późniejsze ewolucyjne niż niższe?
Definitywnie. Wiemy, że najstarsze termity pochodzą z Jury. Przełom i olbrzymi rozkwit termitów niższych był w Kredzie, natomiast termity wyższe pojawiły się dopiero w Pleistocenie, czyli w trzeciorzędzie.
Czyli są późniejsze niż lądowe dinozaury, tak?
Definitywnie.
One, jak rozumiem, też mają, stąd chyba nazwa, bardziej zaawansowane interakcje społeczne, tak?
Definitywnie. Przede wszystkim rozkład kast jest o wiele bardziej ścisły. Kasty nie są zdeterminowane znacznie bardziej na całe życie. Mają o wiele bardziej złożony system adaptowania się do określonych funkcji. Ponieważ w przeciwieństwie do osobników z przeobrażeniem zupełnym, one jako przeobrażenie niezupełne cały czas mogą przemieszczać się w sposób wolny, nawet kiedy są nimfami po całej termitierze, to możemy się domyślać, że w zależności od ścieżek, jakimi się poruszają, mogą ulec przystosowaniu do innych funkcji.
U termitów niższych czy u wyższych?
U wyższych.
U wyższych, mhm. Mogą w trakcie życia zmienić swoją kastę, tak?
Mogą. Może na przykład dojść do zmian, w wyniku których osobnik przekształci się w nimfę zamiast przekształcić się w robotnika. Wiadomo też, że jeżeli dojdzie do śmierci królowej albo króla, to król może, czy królowa, wytworzyć feromony, które sprawią, że jeden z osobników będzie mógł zastąpić króla bądź królową.
Mm-hmm. No tak, szczególnie, że jest diploidalny, więc tutaj nie ma to takiego
dokładnie
znaczenia i w ogóle żyje samiec cały czas w gnieździe, bo na przykład no, u pszczół nie byłoby to możliwe, bo tam po prostu
samiec ginie. Czy samce, bo są też, wiadomo, pszczoły czy też mrówki, u których samica w czasie lotu kopuluje z większą ilością samców.
No tak, i tak jest na przykład u pszczół z rodzaju apis. I czy w ogóle w większości u pszczół tak jest? U czmieli niektórych na przykład jest, że z jednym lub dwoma. Ale generalnie bardziej popularne jest wielożeństwo, w cudzysłowie, bo to nie jest...
Związek, to jest kopulacja.
Tak, czy na poziomie seksualnym głównie, tak. Nie, u termitów, bo tam istnieje związek.
Tam istnieje związek, który może trwać bardzo długo. Dlaczego? Bo zarówno samica, jak i samiec żyją od 30 do nawet 50 lat.
Król i królowa, tak?
Tak, król i królowa.
Niesamowite. I one, dopóki żyją, stanowią monogamiczną parę, tak?
Tak. Dopóki żyją, stanowią monogamiczną parę, która się cały czas rozmnaża. Trzeba pamiętać, że zanim jeszcze dojdzie do powstania pierwszych w pełni sprawnych robotnic, to król i królowa wspólnie opiekują się jajami, potem opiekują się nimfami i dopiero gdy pojawiają się formy dojrzałe, zaczynają im pomagać w potomstwie. I król i królowa zaczynają coraz mniej pomagać dopiero wtedy, kiedy pojawiają się pierwsze kasty żołnierzy i kiedy już, powiedzmy, system jest na tyle samowystarczalny, że już król i królowa nie muszą tego robić.
Czyli na początku królowa nie jest taka gruba, potrafi się jeszcze
absolutnie
poruszać.
Absolutnie, potrafi się poruszać.
Dobrze, to czy to jest podobne u termitów wyższych i niższych? Akurat
pod
to.
Tym względem tak, chociaż od razu powiem, że królowa jest o wiele bardziej samodzielna u termitów niższych. U termitów niższych jest nawet w stanie na jakiś czas schudnąć, żeby się przemieszczać. Które trzeba pamiętać, że prowadzą o wiele bardziej taki łowiecko-zbieracki tryb życia, ponieważ całe ich życie polega na poszukiwaniu źródła drewna i zużywaniu go. Podczas kiedy u termitów wyższych wykorzystywanie grzybów, wykorzystywanie kiszonek i tak dalej sprawia, że budując swoje gigantyczne kompleksy mogą przejść w osiadły tryb życia i nie muszą cały czas poszukiwać.
Czyli te niższe bardziej przypominają większą ilość kolonii mrówek, tak mi się wydaje.
Definitywnie.
Dobrze, to w takim razie powiedz, jak w skrócie wygląda biologia termitów niższych i wyższych, poczynając od początku, czyli, znaczy od początku umownego oczywiście, czyli jak król i królowa, jak to się staje, że zakładają kolonie, prawda, kopulacja i tak dalej.
Zaczynając cykl życia termitów, trzeba zauważyć, że najpierw wylatują z gniazda, czyli z termitiery, bądź też wiadomo, kiedy nie ma termitiery, to po prostu ze zbutwiałego drewna, w którym żyją, czy też z kanałów podziemnych, wylatują rozwinięte ze skrzydłami formy reproduktywne i rozpoczyna się lot godowy termitów, w czasie którego samiec i samica się odnajdują. Samica podnosi swój odwłok i zaczyna nim w efektywny sposób machać w celu rozpylenia feromonów i zachęceniu do siebie samca. W czasie różnego rodzaju biegów, tańców, jak i wzajemnych lotów u różnych gatunków jest to różnie, dobierają się w pary. W obrębie par zaczynają budować pierwszą jamkę, w której samiec i samica się chowają i po kopulacji zaczyna dochodzić do składania pierwszych jaj.
Zaraz, czyli najpierw budują jamkę, a później kopulują.
Tak.
Okej, czyli muszą podjąć decyzję, że są parą. Są o decyzję o związku przed kopulacją.
Tak. Definitywnie podchodzą, samiec obmuchuje samicy odwłok i dopiero kiedy zaczynają wspólnie ze sobą iść, wyszukując dobrego miejsca na znalezienie miejsca do założenia nowej kolonii, chociaż wiemy, że też zdarza się, że kolonia, para próbuje obalić władców innej kolonii, żeby zająć ich miejsce. Bo to też się zdarza.
I wtedy przez jakiś czas te stare robotnice i robotnicy są, można by powiedzieć, trochę niewolnikami tych nowych.
Dokładnie. Aż królowa nie zacznie składać jaj, które będą wykorzystać ich potomstwo i w ten sposób wykorzystają termitierę, która już istnieje i która zapewnia zarówno pożywienie, ciepło, jak i bezpieczeństwo.
Mhm. No dobrze, zakładają jamkę, ale wróćmy do klasycznego przykładu, czyli że para królowej i króla zakłada od nowa własną kolonię.
Tak.
Pojawia się pierwsze jajo, tak?
Pojawia się pierwsze jajo, czy raczej pierwsze jaja i w tym momencie, ponieważ królowa składa te jaja, to największą część pracy zaczyna pełnić król, który opiekuje się tymi jajami, który je wiadomo czyści, który pilnuje, żeby nimfy nie uciekły, ani żeby się im nic nie stało i zaczyna o nie dbać, karmić je za pomocą trofalaksji, bo wiadomo, że nimfy tak trzeba
czyli
karmić.
Król wychodzi wtedy, tak? Na zewnątrz zdobyć pokarm.
Tak, i król się...
Królowa też? Czy
królowa zostaje okay. I królowa zaczyna składać coraz więcej jaj, aż do momentu, w którym role wszystkie mogą pełnić bracia i siostry. Których jest już dostateczna ilość, że pierwsze pokolenie może opiekować się drugim pokoleniem. A do tego czasu, no wiadomo, musi to robić para królewska. Czasami kilka par królewskich, bo też zdarza się, że spotykamy kolonie, w których na przykład mamy kilka par królewskich. I co jest ciekawe, czasami jest tak, że kopulują między sobą, a czasami jest tak, że tylko kopulują w obrębie pary.
Czy te pary królewskie, których jest kilka w jednej kolonii,
tak.
Są ze sobą z blisko spokrewnione, czy nie?
Nie, nie muszą. Nie muszą.
No to ciekawe.
Nie muszą. Właśnie to jest niesamowite, że rzeczywiście nie muszą być ze sobą blisko spokrewnione.
Okej, czyli wtedy jest większe zróżnicowanie pokrewieństwa wśród robotnic i robotników w całym gnieździe.
I właśnie najprawdopodobniej tutaj wchodzimy w kwestię właśnie podobnej mikroflory, bo zaczynają, wiadomo, ze sobą prowadzić trofalaksję, która jest bardzo ważnym procesem, a tym samym wymieniać swoją mikroflorę i ją ze sobą ujednolicać, a dwa, zaczynają żyć w podobnych warunkach, a tym samym zaczynają się wzajemnie kojarzyć. Bo najprawdopodobniej rola zmysłu pamięci też odgrywa bardzo ważną rolę.
Okej. Wróćmy do cyklu.
Oczywiście.
Pojawia się coraz więcej synów i córek tej królewskiej pary. Co się dzieje? Powiedzmy też o tym tak, jak powstają różne kasty, bo robotnik i robotnica poza parą królewską to nie jest jedyna kasta, jaka jest u termitów.
Nie,
prawda?
Oczywiście. Kiedy pojawia się pierwsze rodziny, zaczyna się pojawiać kasta, jest kasta reprodukcyjnych, jest kasta robotników i kasta żołnierzy. Kasta żołnierzy jest też o tyle interesująca, że u termitów niższych jest zdolna do samodzielnego odżywiania się, a u termitów wyższych jest już niezdolna do samodzielnego odżywiania się.
To kto odżywia pierwszych robotników?
Pierwszych żołnierzy odżywiają robotnicy wyspecjalizowani w trofalaksji.
Aha, specjalne jednostki do odżywiania innych niezdolnych do odżywiania.
Tak jest. Dlaczego? Ponieważ żuwaczki są na tyle silnie rozwinięte u żołnierzy, że nie byliby w stanie samodzielnie przeżuć i połknąć pokarmu. Więc muszą wykonać specjalny sygnał i poinformować robotnika, że chcą pokarmu, który dopiero im ten pokarm wprowadzi do jamy ust.
Czyli jak przypuszczam, w tej kolonii, gdzie są tacy żołnierze, najpierw pojawiają się już dorosłe, zdolne do pełnienia tej funkcji robotnicy i robotnice, a później dopiero żołnierze, żeby oni mogli być karmieni, tak?
I żołnierze, jeżeli przyjrzymy się powstawaniu żołnierzy, to żołnierze zawsze powstają na skutek zwiększenia ilości hormonu juwenalnego, czyli jakby zwiększenia tego, który odpowiada za wzrost u owadów hormonu. Zaczyna u nich definitywnie wzrastać ilość hormonu juwenalnego, zaczynają im rosnąć żuwaczki i zaczynają przypominać takie niewiarygodnie aktywne i rozbudowane fizycznie larwy.
Ale jak wspomniałeś wcześniej, one są wszystkie te robotnicy, te kasty pełniące funkcje pracownicze, one są jakby nie do końca dorosłymi owadami.
Dokładnie.
Tak?
Natomiast właśnie dlatego to jest niesamowite, ponieważ ten sam zresztą efekt występuje u owadów innych, właśnie u błonkówek, że kasta żołnierzy ma pewną ilość hormonu juwenalnego sprawiającego rozrost, ale z powodu wcześniejszych zahamowań nie rozwija się w formę płodną, a dochodzi do nienaturalnego powiększenia się, nienaturalnej pobudliwości, która jest niezbędna do walki o obronę gniazda, a równocześnie do posiadania siły i chęci do chronienia własnym życiem całego gniazda. A trzeba pamiętać, że termity mają całą masę wrogów. Niewiarygodną.
Czy żołnierzami są również samice?
I samce, i samice.
Okej, czyli to jest tak jakby no nie w pełni dojrzały, nabuzowany hormonami osobnik.
Tak.
Nabuzowany, żeby chętnie pełnił
ryzykowną rolę. Głównie samobójczą, ponieważ zwykle niestety, czyli dla większości żołnierzy kończy się to śmiertelnie, ponieważ bardzo powszechną strategią u termitów jest to, że żołnierze wbijają się, a następnie eksplodują.
Gdzie się wbijają?
Wbijają się w ciało przeciwnika, a następnie wybuchają. Dlaczego? Bo są zdolni do magazynowania w swoim ciele dużych ilości kwasów i toksyn, które pod wpływem odpowiednich bodźców są w stanie rozsadzić ciało, a w ten sposób unieruchomić przeciwnika. Bądź go poparzyć. Czyli
kamikadze.
Tak.
Znów okazuje się, że człowiek nie wymyślił nic nowego.
Tak, poświęcanie swojego życia w celu zachowania bezpieczeństwa jest dla żołnierzy normą. Zresztą to właśnie żołnierze...
Znaczy w celu zachowania bezpieczeństwa własnej wspólnoty.
Tak. Trzeba pamiętać, że to tak naprawdę większość organizmów, zwierząt, która żywi się termitami, czy to nawet nasi najbliżsi krewni szympansy, czy mrówniki, czy łuskowce, czy mrówkojady w Ameryce Południowej, głównie żywią się żołnierzami. Dlaczego? Ponieważ sama konstrukcja, z jakiej zbudowane są termitiery, jest tak twarda, że potrzeba młotów, czy czasami nawet młotów pneumatycznych w przypadku wyjątkowo silnych, aby je zniszczyć.
Czyli termitiera to jest bardzo dobrze zbudowany, warowny, obronny zamek, do którego nie da się tak łatwo dostać. W pierwszym rzucie bardziej opłaca się atakować osobników, które z niego wychodzą. Tak?
Dokładnie, albo za pomocą właśnie długiego języka, czy za pomocą patyczków, jak w przypadku wielu owadów czy szympansów, dostawać się do korytarzy i dosłownie wydłubywać osobniki z korytarzy. A ponieważ...
No tak, ale to nie jest, tak jak później będziemy rozmawiali o innych zwierzętach, nie jest to jakby zniszczenie i zajęcie całej kolonii, bo jak rozumiem ilość, jaką prawdopodobnie, wyprowadzenie z błędu, jeśli jest inaczej, ilość tych osobników, jakie wydłubują na przykład szympansy, nie powoduje, że to gniazdo ulega destrukcji.
Tak naprawdę jest praktycznie niezauważalna, ponieważ żołnierze są i tak spisani na straty. I co jest też bardzo istotne, żołnierze zawsze w pierwszej linii są najstarsi. I zawsze jest tak, że pierwszą linię pełnią najstarsi i potem ich zastępują kolejni młodsi.
No tak, to też jest dość logiczne, biorąc pod uwagę szanse przetrwania. Po prostu ci starsi są mniejszą inwestycją dla całej rodziny.
Szczerze. Tak.
Bo i tak niebawem umrą.
Bo i tak niebawem umrą, ale też z drugiej strony mają też większe doświadczenie, ponieważ prowadzili o wiele więcej walk, więc...
I pewnie się okaże, z tego co wiem, o czym będziemy później dyskutowali, mogą uczyć młodszych.
Mogą uczyć młodszych, tak. Mogą młodsze pokolenia mogą reagować na zachowania starszych pokoleń. I też pamiętajmy, że działa tu idealny dobór, że skoro on jest tak dobry, że przetrwał tyle razy, to znaczy, że jest użyteczny, więc warto, żeby od razu szedł w pierwszej linii. Bo to jest dwie pieczenie na jednym ogniu. Dlaczego? Bo jest małą inwestycją energetyczną.
Ale pod warunkiem, że przekazał już tą wiedzę, te informacje też młodszym, bo kiedy zginie, nie przekazując, to też by było niezbyt opłacalne.
Tak, i jednak dlatego statystycznie okazuje się najprawdopodobniej z w ekonomii roju, że najstarsze osobniki stoją w pierwszej linii, dlatego że raz są małą stratą energetyczną, a dwa są najbardziej dostosowane do walki, więc mogą odpędzić wroga najszybciej.
Rozumiem. No wróćmy do tego cyklu życiowego. Zaczyna się rozwijać termitiera, pojawiają się... Chociaż nie zawsze jest to termitiera, bo te niższe nie zawsze budują, tak?
Nie, niższe nie budują. Na przykład większość Hondotermes żyje pod ziemią i buduje gigantyczne korytarze podziemne.
Okej, okay. No w każdym razie rozwija się kolonia. Rozwija się gniazdo, o tak. I teraz no pojawia się coraz więcej osobników o różnych kastach. I coraz większe potrzebuje to gniazdo zasoby pokarmowe.
Oczywiście.
Też, żeby... I teraz opowiedz trochę o tym, czym się różni właśnie tutaj grupa niższych i wyższych termitów i jak to zaczyna się odbywać.
Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że w przypadku grupy niższych termitów to grupa robotników, których osłaniają żołnierze, wyrusza na poszukiwanie pokarmu w postaci roślin, które po prostu zbierają, ścinają i wracają do gniazda, albo jak w przypadku żywiących się drewnem w ogóle nie muszą nigdzie wychodzić, bo po prostu wykorzystują wszechobecne drewno w postaci drzew i kory drzewnej i tak dalej, więc w ogóle mogą cały czas pozostawać wewnątrz gniazda i takie są, powiedzmy, najmniej zauważalne, no poza tym, że wiadomo, są dla nas, jeżeli żyjemy w drewnianych domach, szkodnikami, natomiast są praktycznie niewidoczne w środowisku.
Czyli są takie gatunki termitów, które praktycznie w ogóle nie wychodzą poza obręb własnego gniazda, tak?
No, są takie, ponieważ całe ich życie toczy się w obrębie próżni.
A rozmnażanie? No rozumiem, że król i królowa, tak?
Tak.
Wtedy wylatują na zewnątrz, tak?
Czyli król i królowa raczej nie wylatują na zewnątrz. Dlaczego? Ponieważ w przyszłości rolę do rozmnażania będą pełnić kolejne po angielsku to się mówi reproductive.
W tym samym gnieździe ich synowie i córki zastępują ich pod względem roli królowej. No dobrze, ale nie ma żadnych osobników, które wychodzą na zewnątrz, żeby ich gen...
Są, ale są to wszystko osobniki płodne, które po prostu wylatują zakładać nowe kolonie.
O to mi właśnie chodzi.
Tak, natomiast nie ma większej aktywności. Żołnierze raczej chronią samej komory króla i królowej niż chodzą i osłaniają. Ponieważ nie ma takiej potrzeby, ponieważ wszystko się toczy na niezwykle małej, klaustrofobicznej przestrzeni w korytarzach.
I on tworzą, jak rozumiem, mniejsze pewne kolonie, tak?
Definitywnie.
I rozmnażają się głównie, żywią się głównie drewnem.
Tak, definitywnie.
Za pomocą bakterii, które rozkładają te twarde celulozy, chemicelulozy, żyjące w ich przewodzie pokarmowym.
Dokładnie.
Bo o tych teraz mówimy, niższych.
I
tak?
Najprawdopodobniej, jeżeli przyjrzymy się Hondotermes, są o tyle interesujące, czyli te, które są tak zwanymi żniwiarzami, bo one nie hodują, ale one aktywnie wychodzą na zewnątrz, ponieważ nie żywią się samym drzewem, co raczej dosłownie ścinają trawę, zboża, liście i zanoszą do wnętrza, to u nich jest o tyle ciekawe, że funkcje układu trawiennego pełnią nimfy, ale między czwartą a piątą wylinką, ponieważ w tym okresie mają w sobie, mają zdolność do rozkładania drewna i te larwy przetwarzają to drewno, czyli te liście na pokarm i dopiero ten przetworzony pokarm zostaje rozdany przez kastę robotników, rozdany całej reszcie.
Za pomocą trofolaksji.
Tak.
No to podejrzewam, że u mnie jakiś rodzaj papki trochę.
Tak, dokładnie. Rodzaj takiej nadgniłej papki, którą sobie nawzajem rozdają. I też wiemy, że kolejność, w jakiej rozdają, jest zarówno związana z florą bakteryjną, jaką posiadają konkretne osobniki. Bo jak wiadomo, każdy ma swój, jakby można powiedzieć, mikrobiologiczny identyfikator, jak również ze względu na interakcje pojedynczych osobników ze sobą, bo też wiemy, że wykazują coś w rodzaju przyjaźni, chociaż wiadomo, to jest w cudzysłowie. Bo nie jesteśmy w stanie ocenić, natomiast wiemy, że pewne osobniki mają większe preferencje do prowadzenia trofalakcji z określonymi osobnikami.
Nie jest to przypadkowe.
Nie jest to przypadkowe, okay. Definitywnie.
Ciekawe, czy te termity, o których właśnie teraz mówimy, żyjące w mniejszych gniazdach, niewychodzące, żywiące się drewniem, są w takim razie na monodiecie tej, która jest przez bakterie produkowana w ich przewodzie pokarmowym specyficznych nimf z drewna i ta monodieta zapewnia im wszystkie potrzebne składniki odżywcze.
Definitywnie im to wystarczy.
Są nam całkowicie monodiecie.
Są całkowicie na monodiecie. Ich są o tyle właśnie proste, że no nic więcej nie robią.
Fascynujące, że im się nie, to nie nudzi.
Absolutnie. Całe życie siedzą w jednym drzewie.
Tak jak no my byśmy jedli, no nie wiem, na przykład tylko kotlety przez całe życie mielone, albo tylko ziemniaki, albo tylko pomarańcze. Tak? Tak.
I ich życie jest dlatego o tyle bardzo ubogie i większość ludzi, myśląc o termitach, głównie myśli o tych, które właśnie są takimi, powiedzmy, właśnie karaczanowym odpowiednikiem korników. Bo w praktyce dziury, które robią i korytarze, bardzo przypominają te, które tworzą korniki.
No dobrze, a jak w takim razie troszeczkę inaczej to wygląda u wyższych? Zaczyna się rozwijać kolonia, coraz więcej potrzebne jest...
W ogóle zacznijmy od tego, że kluczowym aspektem jest to, że osobniki płodne przed wylotem biorą kawałek grzyba z kolonii, z której się narodziły.
Ale to najpierw musimy wprowadzić, słuchacze, skąd się w ogóle bierze ten grzyb. Ale jak rozumiem, chodzi o to, że one biorą już zapas substancji odżywczych, żeby miały na początek rozwijania się nowej kolonii. Tak,
pod założenie się kolonii, ponieważ cała termicia kolonia jest to jedna wielka plantacja konkretnych grzybów, które pozwalają uzyskiwać substancje odżywcze z drewna oraz gleby, bo z gleby również.
Termity, jak rozumiem, hodują te grzyby, znaczy te grzyby są za pomocą selekcji ewolucyjnie zmienione w stosunku do swoich pierwowzorów, w cudzysłowie dzikich, które tak, żyły zanim w ogóle powstały termity, tak?
Więcej nawet powiem, że w zależności od różnych gatunków, ale nawet i w obrębie tego samego gatunku, ogrody grzybowe mogą posiadać najróżniejsze kształty. Mieć różne pofałdowania, być związane z klimatem, w jakim są. Więc to nie jest tak, że wszędzie są te kształty takie same.
Czy to jest tak, jak na przykład u mrówek grzybiarek, które też hodują tego grzyba, znaczy innego, że one wpływają na jego sposób rozmnażania, że tam nie pozwalają się rozwinąć owocników, które przecież one zjadają i siłą rzeczy ten grzyb się rozmnaża tylko wegetatywnie. I ma bardzo małe przez to zróżnicowanie genetyczne. U tamtych mrówek jest tak, że no właściwie cała populacja grzyba jest klonem, można by powiedzieć.
U termitów jest podobnie, chociaż nie mają problemu z tym, żeby tworzył owocniki. Więcej nawet, bardzo powszechnym zjawiskiem jest to, że wokół termitiery rośnie gigantyczna ilość olbrzymich kapeluszy grzybów, które można zbierać. Więcej, są jednym z przysmaków, jeżeli chodzi o te produkowane przez makrotermes i do dziś musimy do nich posiadać termity, bo nie jesteśmy w stanie sami tych grzybów hodować, bo nie wiemy jak.
No tak, bo jak rozumiem, to jest przyczyną tego jest tak silny związek mutualistyczny pomiędzy tymi grzybami a termitami, że one po prostu potrzebują tych termitów.
Tak, potrzebują
być
termitów,
może do jakichś substancji odżywczych.
Tak, których nie wiemy jak, natomiast sam grzyb potrafi osiągać olbrzymie rozmiary, bo może mieć nawet średnicę metra, półtora metra.
To czym się, jaką częścią tych grzybów żywią się konkretnie termity, że pozwalają rozwinąć się owocnikom?
Jeżeli chodzi o grzyba, to nawet trudno powiedzieć, że one się żywią samym grzybem, co one wykorzystują związki trawienne, które wytwarza grzyb, który dopiero tą biomasę rozkłada i one się żywią jakby kompostem, który jest produktem grzyba.
Okej, one się żywią przetworzonym jedzeniem roślinnym za pomocą enzymów schodowanych przez siebie grzybów.
Dokładnie.
Czyli znów rośliny i znów celuloza, czyli jak rozumiem nie ma mięsożernych termitów.
Nie ma, to jest właśnie bardzo istotna ciekawostka, że w przeciwieństwie do mrówek czy nawet do innych błonkówek, cały pokarm termitów jest roślinny. I choć wiemy, że są karaczany mięsożerne, są karaczany, no przecież wszystko żerne, tak eusocjalne karaczany, czyli termity, rozwinęły się tylko z tej grupy drewnojadów.
Czy w takim razie te wyższe termity, które hodują te grzyby, które wychodzą jakby na zewnątrz prawdopodobnie, tak? Bo potrzebują tych... Co zbierają takie termity? Jakie zasoby roślinne?
Trawę? Przede wszystkim zbierają trawę, zbierają też różnego rodzaju bogatą w minerały glebę, bo też kopią, żeby ją wydobyć. Zdobywają oczywiście też na przykład korę drzew, którą też zbierają i w ogóle eksperymentują z szerokim rodzajem typów materiałów, często też na drodze prób i błędów.
Jak rozumiem, ten sposób zbierania pokarmu dla własnej plantacji grzyba, kompostu, który jest powoduje, że muszą wychodzić na zewnątrz, że jak rozumiem, ten pokarm roślinny jest w tym momencie już zróżnicowany z różnych gatunków roślin, no sprzyjał ewolucji do wykształcenia się bardziej zaawansowanych relacji społecznych, bo trzeba już pewne rzeczy tutaj wcześniej zaplanować.
Definitywnie.
Tak?
Wiemy na przykład, że u makrotermes mamy bardzo złożony system komunikacji, ponieważ wykorzystują sygnały akustyczne, czyli po prostu dźwięki o określonym kształcie pasma, czyli wytwarzają określone dźwięki do przenoszenia określonych informacji o zagrożeniu, o znalezieniu dobrego pożywienia, o tym, że konkretne osobniki mają wrócić do kolonii, o tym, że jest za zimno, o tym, że jest za ciepło. Dlaczego? Ponieważ cała termitiera nigdy nie jest w pełni ukończona i przez cały czas jest modyfikowana. Korytarze są otwierane, korytarze są zamykane, przepływ jest zwiększany, przepływ jest obniżany, temperatura poszczególnych części jest obniżana albo podwyższana w zależności od warunków zewnętrznych. Jest warstwa otaczająca, jest, jeżeli jest większy wiatr, jest grubsza, jeżeli mniejszy, to cieńsza. Jeżeli jest pora deszczowa, to przygotowują podziemne kanały na zbieranie wody. Jeżeli jest pora sucha, to przygotowują magazyny, żeby woda nie uciekła.
Przygotowują, znaczy już zanim ta pora nastąpi, czyli tak. Można powiedzieć, że planują, tak?
Tak.
Dobrze, ale chodzi o to, żeby w środku tej termitiery utrzymać stałe, stabilne warunki.
Tak, zarówno stabilne pH, skład minerałów, skład nawozów, skład biomasy oraz oczywiście odpowiednie ciepło, odpowiedni poziom wilgotności, żeby nie było też wiatru zbyt mocnego i żeby przepływ powietrza był stabilny, ponieważ zbyt niestabilny mógłby być też bardzo niebezpieczny.
Można powiedzieć w takim razie, że żyją w czymś rodzaju bańce. Czyli tak jak taka błona, która przepuszcza pewne rzeczy, a która nie przepuszcza, komórkowa, tutaj też jest to taki super organizm, który przepuszcza pewne rzeczy, wypuszcza pewne rzeczy. Zaraz pewnie powiesz, ale pewnie odpadki też swoje, odchody jakoś muszą usuwać na zewnątrz.
Więcej, one nie usuwają odchodów. One wykorzystują swoje odchody jako kompost dla grzyba i w ten sposób rekultywują do odtwarzania biomasy. Przez to swoje własne nieczystości wykorzystują jako nawóz.
No tak, to niesamowite. Czyli są ekonomicznie oszczędne.
Są niewiarygodnie ekonomicznie oszczędne i są to stworzenia, u których rzeczywiście bardzo mało rzeczy się marnuje. Dodam jeszcze, że bardzo ważną...
A stare osobniki umierające?
To zależy od kolonii. W jednych koloniach są na przykład osobniki stare są wypędzane, w innych są zabijane, w jeszcze innych jest opieka. W jeszcze innych mieszkają coraz bliżej, na przykład konkretni robotnicy. Jest także na przykład, mamy tak zwanych minor i major, czyli tych mniej ważnych i tych ważniejszych robotników i czasami jest tak, że ci właśnie najstarsi mają najwyższy status w kolonii, a czasami jest tak, że kolonia produkuje samych młodszych, a im starszy, tym bardziej jest zbędny. Więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o plastyczność behawioralną, u termitów jest niewiarygodna. Dodam też, że chociaż my mówimy o makrotermes i jak wiadomo wśród makrotermes na przykład mamy makrotermes mozambicus, makrotermes belicius, makrotermes natalensis, makrotermes carbonarius, to okazuje się, że tak naprawdę my nie jesteśmy pewni, czy to są różne gatunki, czy to są różne odmiany. Dlaczego? Bo w warunkach laboratoryjnych okazuje się, że wiele przedstawicieli różnych gatunków termitów wiąże się ze sobą samica z samcem i mogą mieć potomstwo.
Płodne potomstwo.
Tak.
No tak, no to już by spełniali biologiczną koncepcję gatunku.
Dokładnie, bo to jest też kwestia, że my często mówiąc o gatunkach u owadów mamy ten problem, że bardzo łatwo są nasze jakieś szczegóły morfologiczne, więc stwierdzamy, a to pewnie inny gatunek. Jednak bardzo szybko może się okazać, że tak naprawdę jest to błąd poznawczy, bo trzeba pamiętać, że często systematyka też zapomina, że natura nie stanowi oddzielnej grupy istot, tylko te wszystkie istoty są mniej bądź bardziej współspokrewnione.
Ale też biologia nie ma takich skrajnych, totalnych podziałów i są też hybrydy międzygatunkowe.
Oczywiście.
Więc gatunek jest pewnym przybliżeniem.
Zawsze.
O tym pamiętać.
O tym trzeba zawsze pamiętać, bo rzeczywiście bardzo łatwo mieć taki błąd poznawczy i myśleć, że to są jakieś oddzielne gatunki. Nie. Po prostu tak dawno byli ze sobą spokrewnione dane osobniki, że ich biokatalizatory są ze sobą niekompatybilne.
To może, ten błąd poznawczy może wynikać z tego, że aktualnie żyje tylko jeden przedstawiciel homo na Ziemi, więc no tutaj jest jakby prosty podział, ponieważ szympans ma więcej tych chromosomów, więc człowiek z szympansem no nie da rady spłodzić potomka. No, ale jakby się bardzo starał. Natomiast.
A próbowano.
No właśnie. Natomiast wcześniej w historii człowiekowaty, no wiadomo, że na przykład aktualny człowiek jest po części hybrydą człowieka współczesnego z Neandertalczykiem i tak dalej. Więc gdyby aktualnie żyło kilka przedstawicieli homo, to pewnie by było łatwiej to przeciętnie człowiekowi zrozumieć, że ten gatunek jest pewnym takim przybliżeniem.
Na przykład tak? Gdyby żyły wciąż australopiteki, homo erectus, homo ergaster, homo denisovian, byłoby o wiele lepiej widzieć to spektrum, którego niestety my no siłą rzeczy nie możemy zobaczyć, bo naszym najbliższym krewnymi są szympansy właściwe i bonobo. Natomiast jeżeli przyjrzymy się termitom i szerokim rodzaju oddziaływań, które zachodzą, to na przykład warto zwrócić uwagę na to, że różne termitiery mają najróżniejsze kształty i w zależności, nie jest to związane ściśle z genetyką, o tak to ujmę, ponieważ w momencie, kiedy przeniesiemy z jednej kolonii do innej, to osobnik zaczyna prowadzić pracę w taki sposób, jak byłby członkiem tej kolonii, w której jest.
Czy też nabywa te specyficzne szczepy bakterii wtedy?
Tak, też bardzo możliwe. Ponieważ zaczyna, w momencie, kiedy go umieszczamy, zaczyna integrować się z kolonią, w której się znajduje.
Dostaje informacje wyuczone nabyte, tak wtedy?
Tak.
Jak rozumiem. I zaczyna zachowywać się tak, jakby był wychowany w tej kolonii.
Dokładnie.
Ale przypuszczam, że jak nie jest wychowany od urodzenia, no to troszeczkę mniej, tak?
Tak, będzie... definitywnie.
Okej, okay, czyli można tutaj powiedzieć, że w takim razie termity mają zachowania kulturowe.
Mają, definitywnie. Potrafią, mają bardzo specyficzne, charakterystyczne dla swoich struktur zachowania, gdzie jedna grupa zachowuje się w różny sposób w zależności od zagrożenia. Tu jeszcze dodam, wracając, że tak jak wcześniej mogłem o tym wspomnieć, ale przynajmniej zapomniałem, że są badania naukowe wskazujące na to, że karaczany mają swoje osobowości, ponieważ kiedy porównamy, okazuje się, że mają cechy charakteru, ponieważ jedne są bardziej ciekawskie, inne są, łatwiej się stresują i też te cechy charakteru zmieniają się pod wpływem doświadczeń ich życia, przez to, że wiadomo, żyją one o wiele krócej, łatwo możemy badać jakby całe życie. Podobnie jest z termitami. Widzimy, że nawet osobniki w pojedynczym roju mają różne cechy i w zależności też jak zostaną ustawione, w jakich warunkach je postawimy, mogą zachować się różnie. I też jest tutaj bardzo ważna kwestia przyszłości badań, ponieważ kluczowy jest ten najwcześniejszy okres, kiedy są to nimfy. I gdybyśmy usprawnili naszą technologię, moglibyśmy zbadać, co się dzieje z nimfą, w jakie interakcje wchodzi z innymi osobnikami, z nimfami, z parą królewską do momentu osiągnięcia dojrzałości.
Okej. Wracam jednak uparcie do tego cyklu życiowego. Mamy rozwinięte gniazdo. Mamy tak. Termitierę wielką lub gniazdo w przypadku niższych termitów. Król i królowa żyją bardzo długo, jak wspomniałeś, bo nawet do kilkudziesięciu lat.
Spokojnie.
No ale w końcu zaczynają się starzeć. Co się dzieje?
W momencie, kiedy zaczynają się starzeć, hormony, które wytwarzają i które utrzymują rój, zaczynają słabnąć. I w tym momencie bardzo prawdopodobnym jest, że ich miejsce zajmą albo ich potomkowie płodni, czyli te, które wykształciły skrzydła, po prostu nie opuszczą, część z nich nie opuści, tylko zostanie w kolonii, albo też, co jest też bardzo prawdopodobne, inna kolonia najedzie i zajmie tą kolonię, ponieważ już teraz wiemy, że kolonie prowadzą ze sobą regularne wojny, zarówno o zasoby, dostęp do korytarzy, dostęp do jaj, bo porywają sobie jaja, żeby zdobywać nimfy, które po wychowaniu...
Żeby wychowywać na swoje, no tak,
tak?
Jak u ludzi.
Dokładnie, tak? Czy tak jak też szprówki przecież prowadzą tego typu strategie oraz golce, bo golce też, czyli kretoszczury piaskowe też porywają młode.
Eusocjalne ssaki.
Tak, czyli też eusocjalne, w ogóle u organizmów eusocjalnych praktyka polegająca na przejmowaniu młodych osobników w celu wykorzystania ich dla własnej społeczności jest stosunkowo powszechna, to mamy w wyniku wojen zmianę, która kolonia zarządza na jakim terenie, na przykład na sawannie. Ponieważ często jest tak,
zarządza, że... czyli inne kolonie są jej podporządkowane?
Tak.
Mhm. Ponieważ... Mimo, że posiadają króla i królową, tak?
Tak.
Czyli król i królowym jest w tym momencie tak naprawdę wasalem... innej kolonii, tak?
Tak. Jest wasalem innej kolonii, ponieważ jeżeli się przyjrzymy koloniom, to bardzo rzadko jest tak, że jest to jedna kolonia, że jest to tylko jedna duża termitiera. Te termitiery cały czas żyją. Czasami są opuszczane, jeżeli warunki są złe. Czasami jest tak, że po kilku latach pojawią się jakieś nowe, które ją zajmą i ją z powrotem odnowią. Więc cały czas... Na sawannie, szczególnie, ale też w innych terenach, relacje między termitami są bardzo istotną rzeczą wpływającą na całe środowisko sawanny, ponieważ to wpływa na tym, jakie korytarze są budowane, w jakich kierunkach są budowane, które termitiery są zajęte, a które opuszczone, które wytwarzają dużo biomasy, a które mniej. w której części jest więcej nawozu, a w której mniej. Zresztą też trzeba przyznać, że bardzo ważną kwestią jest to, że nie zawsze kończy się tak, że po prostu jest przejęcie razem z królem i królową, bo czasami jest tak, że wrodzy żołnierze zabijają króla i królową roju, który mieli podbić, i co się wtedy okazuje, że wcale tamte nie walczą do końca, tylko w momencie, kiedy król i królowa zostaną pokonani, to przyłączają się do tej grupy, która wygrała.
No tak, sprytne to jest i jakże ludzkie, prawda?
Tak, i dlaczego to jest taka bardzo ważna strategia? Bo dzięki temu w przyszłości te płodne, które pozostały które narodziły się z króla i królowej, którzy zostali zgładzeni, mogą przyjść na świat, właśnie te uskrzydlone formy dorosnąć i założyć własną kolonię, która będzie podporządkowana i dzięki temu przetrwać, a jednocześnie, wiadomo, geny pójdą dalej.
Czyli jak rozumiem, bo próbuję zamknąć ten cykl życiowy w formie tak koła, jak u innych organizmów. Czyli jak rozumiem, tutaj nie da się tak prosto zamknąć tego cyklu życiowego, bo albo ktoś najedzie tą kolonię, albo ten król i królowa zostaną zastąpieni, czyli gniazdo będzie cały czas funkcjonowało. Ale czy są takie przypadki, gdzie po prostu naturalnie wymrze po prostu ze względu na starość?
Czyli powiem tak, z pewnością to jest możliwe.
Albo chorobę może.
Czyli jeżeli chodzi o różnego rodzaju chorobę, pojawienie się negatywnych grzybów, głodu, oczywiście to, czy na przykład interwencję człowieka, bo przecież człowiek może za pomocą skażeń odpowiednich, za pomocą odpowiednich też właśnie toksyn zgładzić kolonię, więc w momencie, kiedy...
A inny ssak niż człowiek też może zgładzić?
Powiem tak, że jest to niesamowicie trudne, bo żeby zgładzić kolonię, zważywszy na to, że młody osobnik może się rozwinąć w nową królową i w nowego króla, to by musiał zabić wszystkie praktycznie termity w kolonii. Więc byłoby to co najmniej trudne, jeżeli mówimy o dużej termitie, że bo wiadomo, taki mrównik czy inny pancernik rozkopie to, zje sobie kilka głównie właśnie żołnierzy i pójdzie dalej. Natomiast, żeby tak...
Nie, no dlatego miałem na myśli takie ssaki większe, jak na przykład małpy, słonie.
Powiem tak, słonie są w stanie nawet ocierać się dosłownie o termitierę, czy nawet na nią wejść po to, żeby sięgnąć trąbą do wyższego baobabu. I termitiera jest w stanie to wytrzymać, bo jest twardsza niż nasze najtwardsze betony. Więc okay, żeby zniszczyć, naprawdę trzeba się postarać.
Okej, okay, no ale oczywiście mikroorganizmy, patogeny mogą za pomocą choroby zabić jakąś... Czy można powiedzieć rodzinę termitierą, tak jak u pszczół na
tak,
przykład?
Tak, i najczęściej taka termitiera pozostaje opuszczona i albo po prostu się w końcu rozpada, bo nie ma co jej odnawiać, albo po prostu na to miejsce przybywa inna rodzina, która zajmuje tą termitierę i ją rekultywuje do ponownego użytku.
Czyli jeśli chodzi o ssaka, trzeba być po prostu zaawansowanym technologicznie ssakiem, tak jak człowiek, żeby móc po prostu szybko uśmiercić taką kolonię. Bo
tak, dlaczego? Ponieważ w przeciwieństwie do pszczół, gdzie wiadomo, jest potrzebna ta sperma i tak dalej, tak w przypadku termitów każdy osobnik hipotetycznie może się cofnąć i rozwinąć w osobnika płodnego. Więcej jeszcze nawet dodam, że w przypadku termitów jest też taka kasta, która się nazywa neotenic reproductiv, zwany też reproduktorem pomocniczym po polsku, i jest, i kiedy dochodzi do tego, że królowa i król nie domagają, część osobników, nawet hipotetycznie żołnierzy, jest w stanie rozwinąć się w osobnika, który jest technicznie płodny, może zapładniać albo składać jaja, chociaż nie morfologicznie nie jest królem ani królową.
Okej. Okay. Natomiast czy termity są zwierzętami technologicznymi, czy termity mają kulturę, czy termity mają nawet cywilizację, jakie hodują zwierzęta i rośliny, porozmawiamy w następnym odcinku, dlatego że to jest temat tak szeroki,
że jest temat rzeka.
Nie starczyło nam jednego odcinka, także tymczasowo dziękuję Ci, Kacprze, za rozmowę.
To ja dziękuję.
I do usłyszenia słuchaczami następnym razem.
Do usłyszenia, kłaniam się.
Pozdrawiam. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam, poza opisami i ilustracjami odcinków podcastu, artykułami i wpisami na bloga, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu w aplikacjach strumieniowych. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę, wystaw pozytywną opinię i komentarz, polub, daj łapkę w górę czy suba, a nawet udostępnij go w mediach społecznościowych. Dzięki temu dowiedzą się o nim inni, ale mi też dasz większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. W podziękowaniu możesz postawić mi dobrą kawę, piwo lub czekoladę. Jeżeli podoba się Tobie ten podcast generalnie i chcesz przyczynić się do jego regularnego rozwoju, możesz wspierać mnie comiesięczną małą wpłatą, na przykład przez portal Patronite, ale nie tylko. Jeżeli nie chcesz być wymieniona lub wymieniony w podziękowaniu, to zaznacz opcję anonimowo. Linki do konta wpłat oraz wsparcia znajdują się po prawej, na stronie www.waroza.pl. Tak czy owak, podcast zawsze dla wszystkich pozostanie darmowy. Wkrótce następny odcinek.
Radio Waroza.